Tego nam trzeba, siostry, bracia, tej świadomości, że Pismo, że Słowo Boże jest zawsze aktualne. Jezus świadom, że się wszystko dokonało. Także i po śmierci Jezusa dokonują się jeszcze kolejne wersety Pisma. Także i ten przebity bok, to wszystko zapisane i zapowiedziane w Starym Testamencie. Na nas, siostry, bracia, dzisiaj w to święto Matki Kościoła mają się rozjaśnić te wersety. Dla nas mają stać się dobrą nowiną. I musimy je przyjąć tak, jak je ma przyjąć cały Kościół, że tak naprawdę nasze życie rozgrywa się między tymi dwoma drzewami. Tak jak dla nas jest krzyż i ofiara krzyża na ołtarzu, Eucharystia, tak dla nas jest, choćbyśmy tego bardzo nie chcieli, dziedzictwo tego rajskiego drzewa. Ta opowieść jest na tyle ponadczasowa, na tyle uniwersalna, że tak jak w tym miejscu, które Jan nam robi, nie wpisując swojego imienia, tylko pisząc uczeń, którego Jezus miłował. I jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy przy ołtarzu, czyli za chwilę na Golgocie, jesteśmy. Tak również jest dla nas miejsce w tym dramacie grzechu i Boga, który jest bliski. Przy tym pierwszym drzewie wszystko się niszczy, wszystko się psuje. Pierwsza może rzecz, którą warto wymienić, to jest zasiana przez demona wątpliwość w dobroć i prawdomówność Boga. Już tych wersetów nie będę przypominał. To z tej wątpliwości wynika. Taka próba wejścia na takie miejsce, w taką władzę, żeby samemu decydować, co jest dobre i złe, jakie to jest współczesne. Głupie bezdennie. Brakuje temu takiego elementarnego poczucia, że przecież dobro i zło to nie jest widzimisię Pana Boga. To dzisiaj się zdarzają takie spekulacje. Pożal się Boże teologów. Jakby Pan Bóg siedział nad naczyniami z kulkami i te kulki były cały czas złe, ale w XXI wieku Pan Bóg je przesypie do tej drugiej miski, w której będą dobre i będą zasługiwały na błogosławieństwo Boże. Przecież jeśli Pan Bóg coś przed nami odkrywa, jeśli coś przed nami nazywa, to nie z powodu widzimisię. To jest ta podejrzliwość, że może to jest Jego widzimisię i mógłby zmienić decyzję. Więc to jest pierwsze niebezpieczne pod tym drzewem. I czy w takim skrajny sposób, czy w taki mały, który potem jest tylko przypieczętowany naszym grzechem, moim grzechem, to jest ta podejrzliwość Pana Boga. Że coś między tym, co ja bym chciał, a tym, co On mówi, jest nie tak. Oczywiście potem skutki tego ta opowieść genialnie wymienia i nazywa. Ten moment ukrycia się przed Panem Bogiem. Niesłuchanie głosu Boga. Kolejna rzecz, że zobaczcie, pod tamtym drzewem niszczą się relacje, psuje się wszystko. Nie ma winnych. Nikt nie jest winny. On jest pytany, zrzuca winę na nią. Ona jest pytana, zrzuca winę dalej. Nie, nie ma winnych, nie ma odpowiedzialności. To jest kolejna rzecz pod tym drzewem. I wreszcie jest, siostry, bracia, pod tym drzewem interwencja Pana Boga, który kiedy to już wszystko ponazywał, kiedy już tych ludzi z tych krzaków wydobył, postawił przed sobą, wszedł z nimi w dialog, to jedną nieprzyjaźń. On, Bóg miłości, dekretuje. Wprowadzam nieprzyjaźń. O, już się nasze uszy powinny nastawić w dwójnasób, jak to Bóg miłości wprowadza nieprzyjaźń między kim a kim? Między demona a niewiastę, pomiędzy demonów a potomstwo niewiasty. I ta protoewangelia, ten najradośniejszy werset, wyrażony w tym obrazie w nowym tłumaczeniu, nie wiedzieć czemu akurat ugodzi. Myśmy przywykli w tej naszej kulturze, to jest głęboko osadzone, zmiażdży. Bo to jak ugodzi, to od razu jest pytanie czym. zapałką czy włócznią? Czym ugodzi? Ale tłumacz nam nie podał, czym ugodzi, więc może się odwołam jeszcze do tego poprzedniego, akurat w tym miejscu, do tego poprzedniego tłumaczenia, że potomstwo niewiasty zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. Zwycięstwo obiecane. Będzie taki potomek z rodu niewiasty. No i właśnie jest. I przy tym drugim drzewie, przy którym trwamy, ale o tym pierwszym i o jego cieniu też wiele rzeczy nam w życiu przypomina. Na szczęście jest to drugie. Jest to drzewo krzyża. Jest to miejsce zrobione przez Jana pod tym krzyżem. Tu się wszystko naprawia. Tu nie ma wątpliwości. W trwaniu Jezusa, w tej ostatniej pokusie, którą mu jeszcze tam wykrzykują, zejdź z krzyża, nie ma już wątpliwości. Jest totalne posłuszeństwo zbawczej woli Boga. Zaufanie, że w tym jest dobre. Nam się to czasem w głowie nie mieści. Przychodzą takie myśli do głowy, kiedy człowiek kontempluje Golgotę, że wystarczy zdać się na Jezusa. No, ostatecznie to On wisiał na krzyżu, więc wiedział, co jest dobre. Bo demon potrafi nam wcisnąć do głowy, że to jeszcze nie było dobre. Że to jeszcze był jakiś kolejny podstęp. Jest totalne zaufanie, posłuszeństwo. Wielkie dobro z tego wyniknie. Jest oczywiście też bez tych wątpliwości to trwanie do końca tych, którzy są przy Jezusie. Jest przy tym drugim drzewie również sprawa winy, ale w takiej odpowiedzialności, która znowu jest nie do pojęcia, niewyobrażalna, bez miary. To znaczy, wszyscy są winni? Nie, ich winę biorę na siebie. I jakoś w rozważaniu Kościoła Maryja jest tym współodkupicielką. Że potrafi to też znieść z miłością, a nie z nienawiścią do grzeszników. Że Chrystus, jednorodzony Syn Boży, bierze na siebie wszystko. Jak tu wszystko było zrzucane, spychane, to oni, to ona, to ono, to Chrystus mówi, to na mnie. A Pan zwalił na Niego winę nas wszystkich. To się tutaj też naprawia. I to w taki sposób, że właśnie trudno wyrazić wdzięczność za to, jak to tak się mogło stać. No i jest, siostry bracia, to, co właśnie w modlitwie Kościoła, nie? Jest takie ważne i brzemienne, że ten testament z krzyża, oprócz tego testamentu, który był w Wieczerniku, nie? To taki już naprawdę ostatni z możliwych, w ostatnim momencie, tak jak to Jan zanotował, tak jak to zapamiętał i zapisał. To uzdrowienie relacji. Tam było zrywanie. A tu Chrystus buduje. Niewiasto, oto syn twój. Oto matka twoja. I jeszcze na ostatnią rzecz chcę zwrócić uwagę, bo jeśli chodziło przy tym pierwszym drzewie i chodzi przy nim cały czas, nie, to przy tym cieniu drzewa rajskiego w naszym życiu, o jakąś władzę, o jakieś zmaganie się, o to kto ma rację, nie? Kto ważniejszy, to można powiedzieć, pod krzyżem nie ma władzy. Nie ma nic na siłę. Zbawienie jest dla wszystkich, którzy zechcą podejść. Nie narzuci Chrystus nikomu. I z drugiej strony jest też brak władzy. Jeśli czytamy Ewangelię, nawet tą Janową, pod względem ambicji uczniów, ich aspiracji, ich zatargów o to, kto będzie bliżej, kto po prawej stronie, kto po lewej, gdzież oni są? Po linii takich męskich ambicji władzy apostołów zostaje ten najmłodszy, bo chłopiem ledwie. Więc jest tam między niewiastami i specjalnie się pewnie nie wyróżnia. A co zostaje pod krzyżem? I to jest ratunek dla nas. To jest podpowiedź Ducha Świętego na nasze trwanie w Kościele taki, jaki On jest. Bo jest Chrystusowy. Taki On jest. Przykro nam jest czasami. Podejmujemy ekspiację. Kościół nabożeństwa wynagradzające podejmuje, bo wie, jaki jest. Mianowicie pod krzyżem zostali ci, którzy są z Jezusem związani wdzięcznością, miłością, pokrewieństwem. Jest matka, tu już chyba nie trzeba nic dodawać, jest ciotka. Bardzo dziwne, w żadnym miejscu Ewangelii się ona tak blisko nie znajduje, jak tu jest wymieniona siostra matki. Też Maria. Jest Maria Magdalena, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów. Wdzięczność, a potem miłość. Bardzo umiłowała. To o niej powiedział Zbawiciel. Więc miłość, nie ambicje, nie władze, nie stołki, nie hierarchie. Miłość. To jest, oczywiście niech ona będzie też dostępna każdemu, kto ma jakąś odpowiedzialność, kto ma jakąś władzę, kto siedzi na jakimś krześle w kościele, nie? Ale to wierność, konsekwencja, wytrwanie także pod krzyżem i nam wszystkim, i Kościołowi, i Chrystusowi, któremu ten Kościół jest ciałem, nie? Gwarantuje takie ludzkie powiązanie, takie pokrewieństwo, miłość właśnie. Amen.